Aleluia, para o Jesus, gente.
Chcel bym dzisiaj moje zwiastowanie poświęcić Izraelowi, dlatego że 15 maja 1948 roku powstało państwo Izrael i w związku z tym to już trochę minęło czasu, to raczej będzie wykład, ale podparty także Bożym Słowem, a myślę, że będziemy także doświadczali Bożego błogosławieństwa. Ale zanim to powiem, to chciałbym wrócić do tego, o czym mówił Mariusz. Zastanawiamy się nad wieloma rzeczami. Modlimy się do Boga i słuchamy Boga, bo chcemy wiedzieć, bo chcemy rozumieć, bo chcemy dawać Bożą, biblijną odpowiedź tym, którzy tego potrzebują. I zdajemy sobie sprawę z tego, że za to jesteśmy odpowiedzialni. Biblia powiada, że Bóg nas powołał na tej ziemi do szczególnego zadania. Tak jak kiedyś Izraela, właśnie coś na ten temat będziemy dzisiaj mówić, ale chcę, żebyśmy rozumieli to, że jesteśmy na tej ziemi powołani do tego, żeby zaświadczyć ludziom, że Bóg jest. Zostaliśmy powołani na tej ziemi po to, żeby zaświadczyć ludziom, że Bóg żyje, że nie jest mitem, że nie jest historią, ale że jest naprawdę. Kiedyś czytałem takie świadectwo, pewien pastor, który miał 400 osobowy zbór, mówi, zastanawiałem się, dlaczego ludzie nie chcą chodzić do kościoła. I mówi, pewnego razu położyłem się spać i rano wstałem z Bożym objawieniem. I to objawienie mówiło mu, że nie mają w sobie Bożego życia. Jak długo człowiek nie ma w sobie Bożego życia, nigdy nie będzie tęsknił za Bożymi rzeczami. Będzie rozglądał się za rzeczami, które są z tego świata, to co Mariusz mówił, z ciała, ale nie tym, co jest Boże. I chciałbym powiedzieć, że jeden z głównych powodów, dla których tak się dzieje, to i wciąż to mówimy, i wciąż to przypominamy, i będziemy tak czynić do końca. Powodem jest to, że Duch Święty nie jest na właściwym miejscu. Gdyby ludzie wiedzieli, gdyby ludzie rozumieli i doświadczyli, jakie wielką rolę może odegrać Duch Święty w życiu człowieka, powiadam wam, zostawiliby wszystko. Zostawiliby wszystko i poszliby szukać obecności Ducha Świętego. Ja powiem zdarzenie z wczorajszego dnia. Ja nie będę mówił to, co wydarzyło się 10 lat temu, ale to, co wydarzyło się wczorajszego dnia. Wróciłem do domu, byłem zmęczony, dzisiaj też jestem dosyć zmęczony, dosyć fizycznie, wczoraj dzisiaj pracowałem, ale chcę powiedzieć, pojechałem, ażeby modlić się. I to, co mnie zachwyciło, to, że kiedy modliłem się do Boga, to Duch Święty dawał mi myśli, po co się modlić. I po prostu to były myśli, że ja nigdy nie pomyślałem, że o te rzeczy należy się modlić. Nawet przyszedł do mojego umysłu, a poza tym, kiedy skończyłem modlitwę, już godzinę czasu trwałem w tej modlitwie, pomyślałem sobie, to są rzeczy, na które wskazuje Duch Święty dziś na moje wnętrze. Że z tymi rzeczami coś trzeba zrobić. To jest coś niesamowitego. Kiedy możemy słuchać i nagle przychodzą myśli, żeby modlić się o tą rzecz i o tą rzecz i o tamtą rzecz. I gdy modlisz się, to odczuwasz Bożą obecność, odczuwasz Boży dotyk, że Bóg chce coś porządkować w życiu człowieka, że coś chce naprawiać w życiu człowieka, że czegoś domaga się, co gdzieś tam jest głęboko w życiu człowieka. I to jest fantastyczne. I to jest cudowne. I to tylko może czynić Duch Święty. Nikt inny tego nie zrobi. On zna tajemnicę. On bada, kiedyś pastor powiedział, Bóg bada, kiedy mówił o Duchu, Bóg bada głębokości ludzkie. Duch Święty bada Ducha człowieka. On nawet bada Boże głębokości. mądrości, jaką On ma wiedzę, jaką On ma wiedzę. Nikt takiej wiedzy nie ma. On ma tą wiedzę. On wie wszystko. I tak sobie myślę czasami, jak nierozsądni są ludzie, którzy mogą mieć tak doskonałego nauczyciela, tak doskonałego nauczyciela, który by tylko siedzieliby chcieli, to usiedliby w Bożej szkole, usiedliby w łatwe Bożej szkole i słuchaliby doskonałego nauczyciela, który jest Duch Święty. I on by uczył człowieka, i on chce uczyć człowieka. On chce, żebyśmy byli mądrzy. On chce, żebyśmy wiedzieli. On chce, żebyśmy zrozumieli. Jest taka historia w Biblii. Podejrzewam, 16 rozdział Ewangelii Łukasza. O! Oczywiście, tylko Daniel. Znaczy, nie tylko Daniel. Nie tylko Daniel. Wiecie, co tam w tej historii jest ciekawego? W związku z tym, o czym mówimy, Mariusz i ja teraz o czym mówimy, że pewnego razu, ja powiem to tak na potrzeby tej myśli, pewnego razu było dwóch ludzi w kościele. I jeden dlatego, że nie miał w sobie Bożego życia, stwierdził, że tu nic ciekawego nie ma. I poszedł do świata. Poszedł. Po prostu zostawił to i poszedł sobie. Wiecie, co jest dramatem? Że zaczęły w jego życiu pojawiać się problemy. Zaczął pukać do świeckich drzwi o pomoc. Kiedy był duchowo młody, kiedy przypomniał sobie, co stracił, zaczął pukać do świeckich drzwi. Zaczął pukać do niewłaściwych drzwi, szukając pomocy. A sztab mówi, my ci pomożemy. Ale będziesz robił to, co my ci będziemy kazać. Chcesz pomocy? Udzielimy ci jej. Ale jedz świńskie jedzenie. Jedz świńskie rzeczy. Jedz to, kradnij się tym. A my ci pomożemy. Ale w tej historii ten człowiek w pewnym momencie ocknął się i wrócił tam, gdzie powinien być. To jest niesamowita lekcja. Tylko słowo Boże jest takie mądre. Chciałbym teraz poświęcić czas coś, co dotyczy Izraela, ale konkretnie chciałbym dzisiaj powiedzieć o takiej sytuacji, która funkcjonuje w świecie, szczególnie w świecie, ale także w Kościele. Także wśród ludzi wierzących, a mianowicie coś, co dotyczy Palestyny. W ogóle skąd wzięła się nazwa Palestyna? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiali, powiedzieli na ten temat. Ja będę posiłkował się wykładem, ja jeżdżę co rok, jak wiecie, do Oświęcimia. Będę posiłkował się wykładem Piotra Borka. On właśnie na ten temat napisał bardzo dobry artykuł. I myślę, że dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, skąd ta nazwa Palestyna się wzięła i dlaczego wokół Palestyny dzisiaj, wokół tej nazwy jest tyle problemów, tyle zamieszania. I chciałbym także, żebyśmy dzisiaj pomodlili się o Izraela. A powodem jest to, że właśnie 15 maja 1948 roku Ben-Gurion, polski Żyd, który się w Polsce urodził, on właśnie powiedział, ogłosił światu, że tego dnia powstaje państwo Izrael. I minęło 70 lat i to państwo wciąż istnieje. To państwo wciąż istnieje. Chcę powiedzieć, że to jest naród, z którym Bóg związał swoje obietnice. Chcę powiedzieć, że Bóg dał, Bóg uczynił wiele przymierzy. Na przykład z Noe zawarł przymierze, który jest aktualny do dzisiaj. Z
że Bóg nigdy nie zniszczy ziemi potopem. I choć pada deszcz z miejsca i są rwące potoki i woda może być nawet na pół metra czy na metr, albo więcej, albo jeszcze więcej, były takie powodzie, że jeszcze wyżej woda się podnosiła, to jednak w tym przymierzu Bóg powiedział: nigdy już nie będę karał ziemi potopem. I to tu dzisiaj Bóg utrzymuje to. I ono, to przymierze, ono nigdy się nie skończy. Największe przymierze, jakie Bóg zawarł kiedykolwiek w historii wszechświata, także ziemi, to przymierze Ojca z Jezusem, czego efektem jest to, że my dzisiaj jesteśmy wierzącymi ludźmi. Bo to, co obiecał Jezusowi Chrystusowi, kiedy pójdzie na krzyż Golgoty, to z tego przymierza wynikła niesamowite błogosławieństwo polegające na tym, że my dzisiaj w Jezusie Chrystusie jesteśmy zbawionymi ludźmi. I jeszcze jedno z kilku przymierzy, które zawarł, to zawarł z Abrahamem i powiedział tak. Bóg powiedział do Abrahama i rzekł Bóg do Abrahama wtedy jeszcze: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także, sądzić będą naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A gdy odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. I gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się biegnący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się z owymi połaciami, i w dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufra, Kenitów i Kenizytów, i Kamonitów i Petytów, i Perzytów, i Refaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Gilgazytów, i Jebuzytów. Chciałbym zauważyć, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę, która jest aktualna do dzisiaj. Nigdy jej nie cofnął. Jak spotykam się z wierzącymi ludźmi i dzielą ludzie Stary Testament i Nowy Testament, to ze Starego Testamentu wyrzucają wszystko, a tymczasem tak nie jest. Ta obietnica jest do dzisiaj aktualna. To, co chcę powiedzieć na początku, to, że Bóg powołał Izrael po to, żeby światu pokazać potęgę Boga. Dzisiaj to wciąż trwa, bo jesteśmy spadkobiercami tego, i dzisiaj my, jako chrześcijanie, a także Izraelici, także Żydzi, wszyscy wierzący ludzie z jakiegokolwiek narodu, łącznie z narodem izraelskim, jesteśmy powołani do tego, ażeby nadal ludziom pokazywać, jak potężny jest Bóg. Jak potężny jest Bóg. I chcę powiedzieć, że kiedy Bóg powołał ten naród i kiedy oni wyszli z Egiptu i weszli do ziemi obiecanej, to mieli tą ziemię objąć w posiadanie, byli tą ziemią się opiekować. To była przepiękna ziemia. I oni nie do końca uczynili to, co Bóg chciał, ażeby spełnili. Bo tak, jedni podbili te narody, inni częściowo podbili te narody, inni nawet w ogóle nie walczyli, tylko jakoś tak się tam pomieszali się z nimi. W związku z tym przez wiele lat Izrael doświadczał takich niepotrzebnych tragedii życiowych, narodowych, właśnie z powodu nieposłuszeństwa, z powodu tego, że mieli tą ziemię zamieszkać i mieli wszystkich tych ludzi po prostu usunąć z tamtej ziemi, bo Bóg wykonał, chciał przez Izrael wykonać sąd nad tymi narodami. Jakkolwiek to zabrzmi, Izrael był powołany do tego, ażeby w tamtej ziemi dokonać sądu za grzechy na tych narodach. Jakkolwiek to chcemy zrozumieć, tak właśnie było. Do tego właśnie oni byli powołani. I gdy przez wiele lat to nie udawało się, dopiero pod wodzą Dawida udało się Dawidowi, wielkiemu mężowi Bożemu, udało się ten naród, te pokolenia, te 12 pokoleń jakoś zjednoczyć i zaczęło funkcjonować to państwo tak, jak Bóg chciał, żeby funkcjonowało. To był wybitny mąż Boży, to był wybitny strateg, to był wybitny żołnierz, to był wybitny dowódca. Niestety przelał wiele krwi, a jego marzeniem pod koniec życia było zbudować Bogu świątynię. Pewnego razu, kiedy dał mu Bóg pokój od wielu narodów, kiedy rozprawił się z wszystkimi wrogami i kiedy był już pokój w Izraelu, żaden naród już nie walczył z Izraelem. Dawid sprawił to, że narody bały się Izraela. Bały się po prostu za czasów Dawida, narody bały się napadać na Izrael. Był pokój. I wtedy ludzie właśnie, w tym okresie, te ościenne narody widziały potężną moc Bożą. I bały się Izraela. Bały się króla Dawida. I kiedy już był sędziwym człowiekiem pod koniec życia, usiadł, miał pokój z wszystkimi narodami. Wiele narodów składało mu daninę. No, złoty wiek Izraela. I mówi, chciałbym, i mówi tak. Tak sobie siedzi i myśli, inne narody mają swoich bogów i pobudowali tym Bogom martwym potężne świątynie. A mój Bóg, który jest tak potężny, na mocie mieszka. I tak sobie pomyślał, zgromadzę materiał i zbuduję Bogu świątynię. I kiedy tak nad tym się zastanawiał, Bóg posyła do niego proroka. I prorok przychodzi i mówi do niego, to co masz w swoim sercu, uczyń to. Bóg to akceptuje, uczyń to. I mówi, choć Bóg nigdy nie upomniał się o to, że chciał mieć świątynię taką potężną. Ale Bogu spodobał się ten pomysł i mówi, buduj. Ale mówi, przelałeś za dużo krwi, ale wzbudzę ci syna. To będzie mądry człowiek i on tą świątynię zbuduje. I kiedy urodził się Salomon i Dawid przed śmiercią wezwał go i mówi, jeżeli jesteś mądrym człowiekiem, jeżeli Bóg będzie z tobą, to żebyś wiedział, co masz zrobić. I mówił mu o wrogach. I mówi, pamiętaj o tym, on wiele krzywdy mi zrobił. Pamiętaj o tym, on narodowi wiele krzywdy zrobił. I tak dalej. Wymienia tam wielu ludzi i mówi, ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. I kiedy Salomon zasiadł na tronie, zbudował Bogu świątynię, to był złoty wiek. Dawid i Salomon. I doprowadzili do złotego wieku, jeżeli chodzi o historię Izraela. To było coś niesamowitego, to było coś wspaniałego. I w tym czasie na cały świat rozeszła się sława, że w Izraelu mieszka wielki Bóg. To jest potężny, prawdziwy Bóg. I ten Bóg jest cudowny. I że temu Bogu Izrael zbudował świątynię. I że w tym Izraelu jest potężny król, Salomon, który jest bardzo mądrym człowiekiem. I nawet z Etiopii, z tak daleka, królowa by usłyszała o Bogu Izraela. Kiedy usłyszała o Salomonie, wzięła ileś wielbłądów, największe dary, jakie miała w swoim kraju. I to wszystko przywiozła w prezencie Salomonowi. Ale najważniejsze to, co chciała usłyszeć. Kiedy zobaczyła pół świątynię, kiedy zobaczyła wyspół jego domów, jego pałaców, kiedy zobaczyła, jak usługiwanie tych sług, ich ubiory, potrawy, nie mogła być podziwu, Biblia mówi. Ale nie po to też przyjechała, żeby to zobaczyć. Ale potem usiadła i mówi, a teraz chcę słuchać Twojej mądrości. A teraz będę zadawać Ci pytania. Biblia mówi, że nie było pytania, na które Salomon nie mógłby dać jej odpowiedzi. I ona zawiozła do Etiopii sławę o potężnym Bogu, który mieszkał w Izraelu. I chcę powiedzieć, że kiedy Salomon umarł, niestety zdarzył się dramat w Izraelu. Znowuż to państwo zaczęło upadać. Potem, jak wiecie, niewola babilońska na 70 lat. Izrael poszedł do niewoli. Wielki dramat, ginęli królowie. Kiedy czytam tę historię, jak na oczach króla Sedekiasza bodajże, jak dobrze pamiętam, po prostu zabito jego synów, a potem wyłupiono mu oczy. Niesamowite dramaty królowie, ludzie przeżywali, bo opuścili Boga. Bóg ich ostrzegał. Ostrzegał ich. To nie było tak, że znienacka ich zaskoczył, ich ostrzegał. Potem inne imperia po babilońskim, medoperskie i potem inne imperia cały czas napadały na Izrael. I potem Aleksander Wielki też podbił tą krainę. I dochodzimy do Imperium Rzymskiego, kiedy ten terytorium, tam gdzie mieszkał Izrael, znalazł się pod okupacją Rzymian. Był to moment, kiedy ludzie oczekiwali Mesjasza. To był czas, kiedy Rzymianie byli okupantami. Przez ten cały okres, do momentu, kiedy Rzymianie opanowali tę ziemię, chcę, żebyście wiedzieli, że do tego czasu, do momentu, kiedy Rzymianie opanowali te tereny, gdzie mieszkali Żydzi, kiedy potem przyszedł Pan Jezus, w ogóle nie funkcjonowała nazwa Palestyna. Nie było takiej nazwy. Nie było takiej nazwy. Zmieniali się królowie. Zmieniali się ludzie, którzy podbijali te tereny. I nigdy przez ten cały czas nie istniała nazwa Palestyna, bo o tym dzisiaj chcemy mówić. Kiedy ludzie oczekiwali na Jezusa, na Mesjasza, myśleli, że gdy przyjdzie Jezus, to pierwsze co myśleli, że On wyzwoli Izrael spod okupacji rzymskiej. Wcale nie myśleli o naprawie swojego życia, o naprawie swojego serca, ale zwrócili swoje oczy i mieli nadzieję, że gdy przyjdzie Mesjasz, to On pierwsze co zrobi, to wyzwoli Izraela spod niewoli rzymskiej. Jezus przyszedł, niewielu to zauważyło, niewielu miało informację, że narodził się Zbawiciel. Niewielu miało taką informację, że narodził się Zbawiciel. Przyszedł jakby po cichu, niewielu go rozpoznało, ale chcę powiedzieć, że zbliżamy się do czasu, gdy drugi raz przyjdzie Pan Jezus na tę ziemię. I tym razem nie przyjdzie po cichu. Tym razem nie przyjdzie tak, że niewielu go zauważy. Ale cały świat zauważy, że przyjdzie po raz drugi Jezus Chrystus. Byłem w Izraelu i na takim wzgórzu staliśmy i widziałem całą górę oliwną. I mówię, Panie, to jest góra, na którą Ty przyjdziesz. Pewnego dnia Biblia mówi, Twoje stopy staną na tej górze. Ta góra rozpadnie się na połowę. Ta góra jest w dosyć duża, ale myślałem, że ona większa jest. Jakaś taka mi się wydawała trochę niepozorna. Choć jest to dosyć obszerny obszar. Tam są domy, tam ludzie mieszkają, Arabowie. Całe to duże góry, gdzie przyjdzie Pan Jezus, to jest jeden wielki cmentarz, tam Żydzi są pochowani. I tam właśnie przyjdzie po raz drugi Pan Jezus i to będzie niesamowite spotkanie. Ale kiedy Izrael był pod okupacją rzymską, to co jakiś czas w tym narodzie wybuchały takie powstania, które miały na celu wyzwolić Izraela spod okupanta. I cesarzom rzymskim to się bardzo nie podobało i pewnego razu tak się zdenerwowali, że za tamtych czasów zrujnowano Jerozolimę, kiedy w momencie stłumienia powstania Bar Kokhby w latach 132 do 135 było takie powstanie, chcę to powiedzieć, cesarz Hadrian kompletnie zdewastował teren miasta i sprawił to, że to miasto, Jerozolima, praktycznie historycy mówią, że to prawie, że było zaorane. Prawie, że. I zbudował nowe miasto, na wzór rzymski. Tam postawiono świątynię dla Zeusa, dla tych wszystkich rzymskich bogów, a Żydom w ogóle zabroniono wchodzić do świątyni i w ogóle sprawować ten wszelki kult, który mieli sprawować. To był bardzo trudny moment w historii Izraela i to, co jest istotne, żebyście wiedzieli. Cesarz Hadrian kompletnie zdewastował teren miasta oraz przyległe okolice. Skutkiem tego powstania była decyzja Cesarstwa Rzymskiego o zmianie nazwy całego terytorium Judei i Samarii. Odtąd terytorium to miało nazywać się Syria-Palestyna. W tym czasie cesarz Hadrian zdecydował, że ten teren będzie nazywał się Syria-Palestyna. To on to wymyślił. I od tego momentu zaczęła to ta nazwa funkcjonować. Ale to nie było państwo palestyńskie, tylko tak ten teren miał się nazywać. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Hadrian powiedział, że Jerozolima ma nazywać się Aea Capitolina. Nie Jerozolima, tylko ma nazywać się Capitolina. Tak miała nazywać się Jerozolima. Chodziło o to, ażeby wymazać wszystko z pamięci, co dotyczyło Izraela. Tutaj trzeba się zatrzymać i powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To nie chodziło tylko o te polityczne rzeczy, o te wyzwoleńcze rzeczy, o to wszystko, co się wtedy działo. Za tym stały potężne diabelskie siły. Diabłu chodziło o to, żeby wymazać z historii świata nazwę Izrael i nazwę Jerozolima. Żeby to wymazać. I gdy od tego momentu po śmierci Jezusa, po zmartwychwstaniu w 70 roku pod wodzą Tytusa, świątynia zostaje zburzona i wszyscy myśleli, że, a szczególnie ja chcę tu mocno to podkreślić, diabeł chciał, żeby w ogóle wymazać nazwę Jerozolima. Dlatego, że on wiedział, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy. Diabeł wiedział, że w proroctwach jest napisane, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy. I myślał, że jeżeli wymaże to miasto, zaorze to miasto, tego miasta nie będzie, to Jezus nie przyjdzie, bo Jezus by nie przyszedł. I on dzisiaj, to czego jesteśmy dzisiaj świadkami? Żeby wymazać państwo Izrael, żeby nie było Jerozolimy, bo jeżeli by tak się stało, Jezus nie przyjdzie. Taka jest strategia. I w tej sytuacji, w tym momencie, cały świat jest poszukiwany i od tamtego momentu do dzisiejszego momentu, przez te prawie 2000 lat, ta historia jest także dramatyczną historią w Izraelu. To jest historia, która jest napisana krwią wielu ginących Żydów. I do 1948 roku różni ludzie zarządzali tym terenem, ale nigdy nie było mowy o państwie palestyńskim, tylko o nazwie, która funkcjonowała jako Palestyna, Nawet Żydzi w tamtych czasach, w 1948 roku, w paszportach mieli wpisane Palestyna. Ale to nigdy nie było państwa Palestyna, nigdy nie było języka palestyńskiego, nigdy nie było waluty palestyńskiej, nigdy nie było czegoś takiego. I dlatego, że oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, Izrael zapracował na tą sytuację w tym sensie, że wielu z nich opuściło Boga. I to zamieszanie po prostu zdarzyło się. Przez te 2000 lat, od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba, przez te 2000 lat, to był teren, gdzie cały czas Żydzi zamieszkiwali. Były takie momenty, że było ich tam niewiele. Ale tam zawsze Żydzi byli, zawsze byli. Nigdy nie było takiego momentu, że ich kompletnie nie było. I kiedy potem dochodzimy do lat już 17, 18, po II wojnie światowej, Anglicy mieli tą ziemią się opiekować, oczywiście wiele złego Izraelowi zrobili, obiecali pewne rzeczy, nie dotrzymali słowa, bardziej trzymali stronę Arabów. Nawet były takie sytuacje, że utrudniali Żydom wracać na te tereny i w końcu było już tam tak niewesoło, że zrezygnowali z tego mandatu, takiego opiekowania się nad tą krainą i na tym terytorium. I w 1948 roku udaje się Izraelowi sprawić to, że powstaje państwo Izrael. Nazwa Palestyna zaczęła funkcjonować 130 lat po narodzeniu Chrystusa. Dlatego jeżeli macie w Bibliach na końcu matkę i nazwa Palestyna za czasów Jezusa, to czegoś takiego nie było. Ponad 100 lat po narodzeniu Chrystusa zaczęła funkcjonować nazwa Palestyna. 100 lat później. I ona istnieje do dzisiaj. I Żydzi i Arabowie domagają się swojego państwa, swojego terytorium. Świat jest oszukiwany, idą wielkie pieniądze i cały czas to jest zarzewiem konfliktów przez lata już. I tak naprawdę, jakbyśmy chcieli dzisiaj spojrzeć na politykę, to wszystko właściwie rozgrywa się na tamtym regionie. Każde tąpnięcie w tamtym regionie odbija się tak jak na świecie. A dlatego, że za tym stoi nie tylko arabskie państwa, ale za tym stoją potężne demoniczne siły. Za tym stoją potężne demoniczne siły, które mają na celu, ażeby zniszczyć państwo Izrael. Ale kiedy przyjdzie taki moment, że Izrael będzie naprawdę w niebezpieczeństwie, to jest przed nami, to jest moment, kiedy wiele krajów zgromadzi się, ażeby zaatakować Izrael, kiedy go otoczą, kiedy Kiedy by się wydawało się, że klęska już jest postanowiona. To nie druga wojna światowa, tylko potężne armie świata. Przyjdą do tego jednego miejsca, do tego malutkiego państwa Izraela. Gdyby to była Rosja, gdyby to były Stany Zjednoczone, albo Chiny, potężne kraje, ja bym się nie dziwił. Ale wyobrażacie sobie malutkie państwo Izraela. Myśmy wzięli samochód i żeśmy przejechali od Jerozolimy na południe 350 km i na północ chyba jesteś, 800 km. Jeżeli chodzi o długość, a tutaj to chyba na 80 km.
Obszarowo by tu Polska.
Tak.
I zaraz.
I pomyślcie sobie, co musi być, o co chodzi, że te narody pójdą na te malutkie państwo. Co tam takiego jest? Kiedy przejeżdżałem przez pustynię Negev, tam gdzie ukrywał się Dawid, słońce i żadnej jednej kraski. I pomyślałem sobie, naprawdę ten człowiek miał ciężko. Gdy pomyślał, kto pójdzie naczerpać wody, bo chce mi się pić. I ci wybitni żołnierze poszli, przebarli się przez wroga, naczerpali wody i przynieśli Dawidowi. I kiedy Dawid uświadomił sobie, jak bardzo ma na ciągu życia, żeby królowi przynieść wodę, powiedział, nie będę tego pił. I wylał to Bogu na ofiarę. Pustynia i nie ma nic, ani jednej krawki. Taki czerwony kolor gór. Góry i autostrada normalnie przez pustynię. I nie ma nic. I nagle jedziemy i w pewnym momencie tak pod górę, teraz samochód to miał co ciągnąć po tą górę, wjeżdżamy na takie wzniesienie, a tam palmy, drzewa, miasto, morza, po prostu życie. Normalnie na środku pustyni miasto, żyją ludzie, domy pobudowane, przed domami baseny. Coś niesamowitego. Ale za tym miejscem znowuż pustynia, do samego Eniatu, do Pulia, na Morze Czerwone. Cały czas pustynia. Ani oby na wchodzę. Nic nie. Czy zdajecie sobie sprawę, co musi być takiego? Widzę, że cały naród ruszy przeciwko nim. Cały świat ruszy przeciwko takiemu małemu państwu. Za tym stoją potężne siły. I to, co mnie zdumiewa, to, co daje mi nadzieję, to, co jest dla mnie czymś niesamowitym, to, że gdy będzie się wydawało, że już nie ma szans. Biblia powiada, że tam wtedy, w tym trudnym momencie dla Izraela, powstaną ludzie, którzy będą wołać i będą mówić błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Tak jak pierwszy raz, że ci także nie zauważyli, że przyszedł Mesjasz, to wtedy właśnie Biblia powiada, oni będą mówić, kiedy w koło będą wojska już stacjonowały, żołnierze, te wszystkie machiny wojenne, armaty, czołgi. Nagle w Izraelu powstaną ludzie, którzy będą mówić błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I przyjdzie Jezus. I ten błogosławiony przyjdzie do Izraela. I Biblia mówi, że jak to musi być potęga? Tchnienie ust. Po prostu zniszczy ich. Biblia mówi, że będą stali żołnierze, będzie stał żołnierz, a w oczach po prostu już będą gniły jej oczy. Moment. Albo jedno słowo, albo tchnienie potęgi Jezusa sprawi to. Sprawi to, że wszyscy wrogowie będą pokonani. A Żydzi wtedy będą mówić: Panie, Zbawicielu, Jezusie, Ty, który wybawiłeś nas, Ty, który uratowałeś nas. I wtedy raz jeszcze świat się przekona, że tak naprawdę wcale nie walczył z Izraelem, tylko tak naprawdę ci ludzie walczyli z Bogiem. Kiedyś w Dziejach Apostolskich pewien prorok mówi do przeciwników wierzących ludzi: uważajcie, z kim walczycie. Uważajcie,
Jeżeli to jest z ciała, to siebie odstoi. A jeżeli to jest z Boga, to uważajcie, żeby czasami nie stało się tak, że przeciwko Bogu wystąpiliście. I cały świat w swojej głupocie pójdzie na Izrael i nagle przekona się, że walczył przeciwko Bogu. Że walczył przeciwko Bogu. Zwycięstwo jest postanowione. Jak Michał tydzień powiedział, ja lubię czytać Księgę Objawienia. Bo tam czytam, jaki jest koniec nieprzyjaciela. Bo tam jest napisany koniec nieprzyjaciela. I tam jest pokazane, jest napisane o zwycięstwie tych, którzy oddali życie Jezusowi, którzy sprawili, którzy zgodzili się na to, ażeby Jezus był Panem ich życia. Jedni będą panować, a inni będą doświadczać wielkiej tragedii i wielkiego dramatu. I chcę powiedzieć, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, z Kościołem, żeby królować 1000 lat na ziemi. Wyobraźcie sobie. Ja kiedyś mówiłem do moich rodziców, że to jest niesprawiedliwe. Że jest tyle pięknych rzeczy stworzonych na ziemi, może już to mówiłem, ja tego nigdy nie zobaczę. Wielbię Boga, że mogłem zobaczyć chociaż część Izraela, ale ile jeszcze jest rzeczy? Cały świat na dnie morza, kolory ryb i to, co tam jest, to sobie myślę, po co to zostało stworzone, ja tego nigdy nie zobaczę. A jeszcze jak czytam, że to wszystko pewnego dnia dzieła ludzkie i ziemia na mnie spłoną. I sobie myślę, dla tej jednej, dla tego momentu w historii wszechświata warto było? I myślę, co wymyśliłem? Wyobraźcie sobie. Jeżeli zachowacie wiarę, jeżeli będziecie Bogu wierni, jeżeli wytrwacie, jeżeli sprawicie wszystko, że wasza wiara w Jezusa Chrystusa się nie zachwieje, jeżeli uczynicie wszystko i zaprosicie Ducha Świętego, ażeby prowadził was w życiu, jeżeli to, co Jezus powiedział, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, to wiecie co, kiedy przyjdzie Pan Jezus na 1000 lat królować, będziemy razem z Nim panować jako... jako kapłani, dokładnie. Będziemy kapłanami Boga. I wiecie, co pomyślałem? Wtedy będę mógł wszędzie pójść się zobaczyć wszystko, czego widziałem dotychczas. Przez 1000 lat będę mógł wejść do każdego zakątku świata i zobaczyć to, czego dzisiaj nie widziałem przez całe moje życie. To jest nadzieja! Nie mówię o wieczności. Wieczności to już w ogóle. Kończąc, to co chciałem powiedzieć. Ta nazwa Palestyna, ona zaczęła funkcjonować 130 lat po Chrystusie, za czasów cesarzy rzymskich. Ci wszyscy, którzy te tereny okupowali, uczynili wiele krzywdy narodowi izraelskiemu. Ale przyjdzie taki moment, że wrogowie będą pokonani. Że państwo Palestyna nigdy nie powstanie. Bo po prostu takiego państwa nie ma. Nie ma. Jordania jest częścią. Gdyby już chcieli ludzie mieć państwo palestyńskie, to Jordania jest tym państwem sztucznie otworzonym na potrzeby Arabów, żeby tam mieszkali. Jedynie Jordania mają swój kraj. Pamiętajmy o tym. I wcale nie chodzi o politykę, wcale nie chodzi o te wszystkie inne sytuacje. Chodzi o to, że zabrać całą siłę żywności. Oczywiście my musimy robić swoje. My musimy dbać o wizerunek Jezusa Chrystusa, który mieszka w naszych sercach. My musimy trwać w społeczności z Jezusem Chrystusem. My musimy być przykładem dla ludzi, których spotykamy, jak powinien wyglądać człowiek Boży, człowiek wierzący. Ale pamiętajmy, że duchowe dziedzictwo
bierzemy z Izraela. To Abraham, to Izaak, to Jakub, to Dawid, to prorocy, to wiele mężów Bożych, to oni pracowali. To ich wysiłki sprawili to, sprawiły to, że na Izraelu pojawił się Mesjasz. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? Korzenie naszego duchowego dziedzictwa na ziemi. Księga Izraela. Księga od Abrahama. I kiedyś Mariusz powiedział tutaj, nie wiem, czy tutaj, czy na zapleczu, że niektórzy ludzie mówią, że chcieliby żyć za czasów, nie wiem, Abrahama, czy innych proroków. Dlatego coś takiego, że kto wie, czy nie będzie tak, że to oni woleli żyć w naszych czasach. A wiecie dlaczego? Bo oni o tych czasach prorokowali. Oni o tych czasach prorokowali. Bóg im pokazał szczątkowo pewne rzeczy. Jezus kiedyś powiedział, Abrahamowi on nam mówi dzień i ratował się. I to raczej Abraham chciał być dzisiaj w naszych czasach, kiedy prorokował o tym, a my dzisiaj tego doświadczamy. I dlatego Jezus powiedział, wielu ludzi chciałby widzieć to, co wy widzicie, słyszeć to, co wy słyszycie. A dzisiaj bym powiedział, wielu ludzi w Starym Testamencie chciałoby doświadczać tego, czego my dzisiaj doświadczamy. A oni tego nie mieli. Ale oni położyli wielką podwalinę pod to dzieło, którego dzisiaj jesteśmy świadkami i spadkobiercami. Pilnujmy tego duchowego dziedzictwa. Dbajmy o to. Dbajmy o duchowe dziedzictwo. Wszystko przeminie. Wszystko ulata jak parawolna. Wszystko uleci jak parawolna. Ale to, co zgromadzisz w życiu z powodu obecności Jezusa Chrystusa, to nigdy nie przemija. To nigdy nie przemija. To będzie wieczne. To będzie wieczne. I Izrael przeminie, ziemia przeminie. Ale słowo, które Jezus wypowiedział, że czytamy w Biblii, nigdy nie przemija. Pamiętajmy, że jest Izrael. I też pamiętajmy, że od czasu do czasu o tym nam się pomówić. Chcę powiedzieć, bo wiele rzeczy nie mówię, bo też nie o to chodzi. Ale od czasu do czasu przychodzi mi na myśl, ażeby pomodlić o Izrael. Ja nie modlę się co dnia o Izrael. Ale od czasu do czasu przychodzi mi na myśl modlić o Izrael. I chcę wam powiedzieć, że były takie momenty, że jak znosiłem modlitwę o Izrael, to przyszło takie potężne namaszczenie. Dlatego, że to jest ważna modlitwa. To jest ważna modlitwa. Tamci ludzie służąc Bogu, pracowali na to, żebyśmy dzisiaj mieli to, co mamy. Dlatego, jak tyle z wdzięczności, pamiętajmy, że od czasu do czasu o tym nam się pomodlić. To jest właściwa modlitwa, na pewno za nią Bóg stoi. I też pamiętajmy o tym, że Bóg nigdy z tym narodem nie zerwał. Cały czas ten naród ma jeszcze wiele do wykonania. Tak jak kiedyś miał swój czas, potem był niestety smutny okres w życiu tego narodu, ale chcę, żebyście wiedzieli, że przyjdzie taki moment, że znowu się rozwinie. Będzie Izraela? Świata. To z Jerozolimy będzie wszystko wychodzić. Jeszcze przyjdzie złoty wiek.